teraz to młodzież, panie, nie przygotowują do wojska, do niczego. Ludzie, kochani, nas ganiali po polach pod oficerowie. To było wojsko naprawdę. Tak wyglądał chówiec szkolny na defiladzie 3 maja 1939 roku. Bo tu ja stoję tak trochę krzywa, to moi koledzy. Ten to jest Miłaszewicz, ten to jest Łapiński, a ten to jest Łukaszewicz. To już nie żyją wszyscy. Tak młodzież szkolono przed wojną, a było wojsko, panie, bo to wszystko młodzież ze szkół białostockich.
Ułan z cenzusem. Reportaż Jana Smyka.
Nazywam się Mieczysław Józef Roczyński. Przed wojną i aż do 1953 roku nosiłem imię Mirosław. Później się okazało, że jestem Mieczysławem. Moja rodzina już od kilku pokoleń wstecz zamieszkiwali w Warszawie. Po I wojnie światowej, po powrocie z tej wędrówki po Rosji, ojca zmobilizowano znów do służby na kolei. I w związku z tym, panie, przemieszczała się rodzina, więc ja się urodziłem w 19 roku już w Łowiczu. Akurat ten czas, kiedy armia Halera przewędrowała do Polski z Francji. W 1920 roku moi dwaj najstarsi bracia, Zbigniew i Przemysław, jako ochotnicy wstąpili do Armii Polskiej. Brali udział w Bitwie Warszawskiej, w Bitwie nad Niemnem. I wcieleni zostali do tak zwanej dywizji litewsko-białoruskiej, z którą poszli na Wilno z generałem Żeligowskim. Po wojnie ojciec ciężko zachorował. Zaopiekował się nami w tej ciężkiej toni najstarszy brat, który był oficerem właśnie tu w Białymstoku w 10 Pułku Ułanów. W 1939 roku zdałem maturę tutaj w liceum imienia króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, której dyrektorem był ksiądz doktor Stanisław Chałko. Zgodnie z nową ustawą wojskową absolwenci szkół średnich byli natychmiast powoływani do wojska. No i tak się złożyło, że ja dostałem świadectwo maturalne 23 maja w 1939 roku, a 4 czerwca kapral uczył mnie zawijać unuce. Pod Wrześnią, w takim miasteczku Pyzdry, wylądowałem. Bo oni roboczym. Najpierw nas, panie, kandydatów do podchorążówek zaczęto ćwiczyć w władaniu łopatą. No to była bardzo wyczerpująca robota. No oprócz tego były ćwiczenia wojskowe, normalne, panie, to kawaleria z przodu, to z prawej, to natarcie, to. A wieczorem, panie, była zbiórka na apel. A te zbiórki były bardzo śmieszne, bo tak, krzyczy służbowy w pełnym oporządzeniu. No więc wszyscy na siebie wszystko to wylatują, stoją w szeregu. Przylatuje jakaś szarża. Kto kazał w pełnym oporządzeniu? W garnizonowych mundurach, jazda. No wszystko. Mówi, kto kazał w garnizonowych, panie? W roboczych i w hełmach, panie, i to w pasach, bez pasów. No cała komedia była. Ci, co nie, ja się wychowałem w wojsku, to widziałem, że to jest takie automatyzowanie człowieka, przerabianie na robota. Nie myśl, tylko słuchaj rozkazu. A ci, co nie mieli styczności z wojskiem, no to myśleli, że to są zwykłe szykany jakieś. To nie były żadne szykany. To po prostu było urabianie według zasady. Ty będziesz w przyszłości oficerem, to pamiętaj o jednym, że jak żołnierz ustanie, to ty weźmiesz jego plecak i karabin i jego pod pachę i pomaszerujesz. Tak nas urabiano. No. W końcu nas zwolnili i ja wróciłem do Białegostoku. Byłem harcerzem, byłem drużynowym. No to, panie, zrobiłem taki jakby półobóz taki w nocy. Pamiętam, był dokładnie 23 sierpnia. Zjawia się policjant. I panie szuka Wroczyńskiego. No to jestem ja. No to proszę pokwitować. I doręcza mi wezwanie, panie, do wojska. Zameldowałem się. Tam był w ten czas, o ile dobrze pamiętam, rotmistrz Wiszowatych. Tam on, pani, przydzielam cię do obrony przeciwlotniczej miasta Białegostoku. Zameldować się w koszarach generała Sowińskiego u komendanta, panie, obrony przeciwlotniczej. Pomaszerowałem tam, zameldowałem się. Zostałem tam wielkim dowódcą drużyny łączników. Tam kilkunastu chłopców, panie, którzy się na ochotnika zgłosili. Miałem taki wielki pistolet, Mauser niemiecki na pasie, to już był wojak. A 31 sierpnia na 1 września nocowałem w domu. No i proszę pana, ja rano się obudziłem i otworzyłem radio.
Uwaga, uwaga, nadchodzi.
I słyszę takie jakieś dziwne komunikaty, panie. Myślałem, że to jakieś ćwiczenia są. Ale później ja wyszedłem na koszary. Znalazłem się przed kantyną. Dzień był pogodny, ale nisko leżałam, te chmury były nisko. I raptem mgieł na bardzo niedużej wysokości z szumem, łoskotem wyskakuje samolot jakiś, ja patrzę. A on ma czarne krzyże takie na kadłubie, panie. No i celowniczy od razu zaczął prać z tych czterech lów do niego. I on zniknął w tych mgłach, panie. No to miał wojna, no wojna. Białystok był bardzo silnie bombardowany w 1939 roku. Roboty mieliśmy dotąd. To alarmy ciągłe, to odwoływanie, to gońcy ganiali, to z rozkazami różnymi. Także miałem ręce pełne roboty, bo tych chłopców trzeba było, bo to dzień i noc było dyżury. Ja byłem ułan z cenzusem, taki był oficjalny. Mówili do nas, panie podchorąży, ale w rzeczywistości to nie był podchorąży jeszcze. To było takie jak w austriackiej armii. Einjähriger Freiwilliger. No i dywersantów żeśmy ganiali, tam różne takie rzeczy. Dość, że 10 wróciłem do domu na obiad, a do mnie mama moja powiada, był tutaj panie goniec. Brygada wychodzi spiesznym marszem do Wołkowyska i uciekaj prędko. No. I myśmy, kilku ułanów i ja, siedzieliśmy na tych skrzyniach i mieliśmy panie, obronę przeciwlotniczą. Owszem, jeden karabin Mausera. A on służył do tego, że ten, który ten karabin trzymał, jak samoloty nadlatywały, to kolbą tłukł szoferkę, bo ten silnik piekielnie warczał. A do tego warkot samolotu jeszcze zagłuszał wszystko, ci go w szoferce nie słyszeli. Więc walenie pani kolbą w dach tej szoferki to był sygnał do natychmiastowego zatrzymania. Wyskakiwaliśmy po prostu i do rowów. Szosa ta, gdzie już za Białymstokiem, była wprost zatłoczona uciekinierami. I Niemcy, panie, zaczęli to kropić. Paliły się lasy po obu stronach, paliły się wsie, panie. I to i w dzień, i później w nocach, żeśmy jechali. No dość, że jak myśmy wyjechali tu w południe, około 12 chyba, mniej więcej, to dojechaliśmy dopiero do Wołkowyska o 10 wieczór. Łażąc po koszarach, panie, na drugi dzień rano, trafiłem na starszego wachmistrza Gałązkę, który był szefem tak zwanej żywnościówki. I on pana, chodź, ja ciebie wciągnę tutaj na listę jako personel, panie, mojego biura, mojej kancelarii. No, w końcu mi się to znudziło. Widzę, że tu taka wojna, to nie dla mnie. Ktoś nam podszepnął, panie, że organizują się tak zwane marszówki piesze w Słonimie. To jeszcze dalej na wschód. No dość, że myśmy jednej nocy, panie, to było tak między około chyba 15-16 września. Urwaliśmy się z koszar, poszliśmy na stację, trafiliśmy do pociągu, który był załadowany wojskiem. Rano dojechaliśmy do Słonima, no i wyszliśmy później na stację, na hol. Ten stacyjny patrzy na ławce, panie, śpi jakiś żołnierzyk, karabin stoi oparty o ścianę. Ja go budzę, pytam się, co ty tu chłopie robisz? A on powiada, mnie tutaj wysłali, żebym ja zbierał wszystkich maruderów i prowadził do koszar. To było niedziela, pamiętam. Idziemy, dopada do nas jakiś facet w harcerskim mundurze i powiada, Wiecie wy, że bolszewicy przekroczyli granicę w nocy.
17 сентября 1939 года навсегда будет для них великим праздником.
Нас заскочило, большевики, границы в ночи. Это что знов нового? Я не спачил мне до тих кошар. И я входил якийсь под офицер. А до что, до службы? Ну, так есть. Ну, то маш карабин, французский карабин. На ладовнице, ванне, багнет. Plecak, masz to twoje, to hełm. No i jazda tam do szeregu na plac. No i zostałem, panie, z tym Mauserem, już akuratnym żołnierzem, panie, na tym. I tak żeśmy zaczęli w służbę, normalną służbę koszarową. Panie. Na tym ćwiczyliśmy tam cały dzień. A jak zapadł wieczór, raptem alarm. Biurka wymarsz, panie. Wydano ostrą amunicję, wszystko wymarsz. Dokąd, nie wiadomo, idziemy. Ci, co tamtym ze Słonim znali, że idziemy na zachód. Takżeśmy doszli do miejscowości Mosty i przeprawiliśmy się przez Niemen. Idziemy przez jakiś lasek i w końcu Niemen w takim głębokim, panie jarze, płynął. Ja tamto miejsce znałem i prom, i my do tego promu. I na drugim brzegu, jak byliśmy, chwyciły nas sowieckie karabiny maszynowe, tankietki sowieckie. To była miejscowość, nazywała taką, miała dziwną nazwę, nie litewską, nie białoruską, Solabala. I droga od Niemna prowadziła w górę, bo to na ten wysoki brzeg. Jak zaczęła się ta strzelanina, to ja po prostu upadłem na piasek i na tym piasku tak leżałem, aż zupełnie ciemno się zrobiło. Ktoś mnie tam zauważył, znajomy, nie wiem kto, bo wrócił wcześniej ode mnie i powiedział mojej matce, że ja poległem. No i w końcu spotkałem tam, w tym tłumie, spotkałem swego kolegę w jego stoku, taki nazywał się, on już nie żyje, Henryk Wojcieszek. Ucieszyłem się, bo już jakaś znajoma dusza. W tym deszczu, panie, w tym błocie dowlekliśmy się do miasteczka Sopuczkinie. Droga obsadzona drzewami i patrzę, jabłka wiszą. A pomimo tego deszczu mi się piekielnie chciało pić. Krzyczę, chłopcy, jabłka nad nami, panie. Ech, jak się rzucą gałęzie, trzeszczą. Nareszcie ktoś mówił, gdzie szlak trafił, to kasztany, a nie jabłka. No rzeczywiście, no ja zmęczony taki, myślę, noclegu gdzieś szukać muszę, no ledwo stoję na nogach. I wszedłem do takiego jakby parku, jakby ogrodu. I wszedłem, otwieram, taka słabo oświetlona sień, a zatem jakieś pomieszczenie, gdzie jest więcej tego światła. Wszedłem do tego pokoju i patrzę, raptem ja stoję parę kroków przed generałem. Długi taki stół, pamiętam, stał i kilku oficerów przy tym stole. I on podniósł głowę, jak ja wszedłem i patrzy na mnie. To ja stanąłem na baczność, nie wiem. Panie generale, panie UON z cenzusem Wroczyńskim, melduję, panie, swoje przybycie. Pyta się, czego ty chcesz? Może myślą, że jakiś goniec. Ja mówię, panie generale, proszę posłusznie o pozwolenie przespania się. No to kładź się. Sami doba przyszło, nie wiem. Zdjąłem z głowy hełm, położyłem obok tego stolika i głową pod ten stolik położyłem się i momentalnie usnąłem. Na podłodze tak prosto. Budzę się rano, nikogo nie ma, ani żadnego generała, tak jak mi się śniło. No to, panie, na głowę ten hełm wyleciałem przez sień, przez ten ganek. A na tym gazonie, pamiętam, róże jeszcze kwitły. Stoi w poprzek tego gazonu dwuszereg, panie. I jakiś oficer, panie, jak ja podbiegłem, panie, popatrzył na mnie, do szeregu. Ja do tego szeregu skoczyłem. Prawo zwrot, marsz. I taką kolumienką dwójkową poszliśmy. Wyszliśmy z tego majątku i maszerujemy. Na tym. Ja widzę, czuję, że zaczynam ustawać. I czuję, że nie mogę, panie, przyspieszyć kroku. Koniec. No szedłem może do godziny czasu sam tak. No nareszcie dochodzę, patrzę, trzech czy czterech żołnierzy leży nad drogą. Karabiny bagnetami powbijane w ziemię, kolbami do góry. Pytam się, co wy tu robicie? A no, powiada, już nie możemy iść dalej, czekamy, aż przyjdą albo Niemcy, albo ruskie, poddamy się. Nasadź bagnet i wbij w ziemię, panie karabin. No i zadrzymałem tak, panie, w tym. Nareszcie budzi nas jeden i powiada, jakieś wojsko idzie. Patrzymy, idzie tabor jakiś. A na przodzie tego taboru, jak tak z odległości jakichś 100 metrów mniej więcej, jedzie Niemiec. Wsadziłem nabój w lufę, a ten śmiało jedzie na przodzie. Mówię, jakie cholery, na głowie niemiecki hełm, a płaszcz wygląda tak jak polski, no co to? No to nigdy nie widziałem niemieckiego żołnierza jeszcze. I ten podjeżdża do nas na jakieś 30-40 kroków, podniósł się w strzemionach i pada. Co wy za jedni, z jakiego pułku, panie, po polsku? A ja patrzę, to nasz, panie. Zabierajcie się z nami. No, tak do wieczora prawie żeśmy dojechali, raptem tabor stanął. Żołnierze odmówili dalszej jazdy. Koniec. To było już 20 któryś wrzesień. Nie chcą dalej jechać. Nie wiadomo, czym by to się skończyło. Patrzę, wjeżdża szwadron kawalerii. Ja patrzę, a 110 łanów jedzie. Majowy mi oficer, porucznik Sarnecki, panie. No to ja się zerwałem i ci dwaj podchorążacy za mną. Zbiegłem na dół, panie, podbiegłem do niego i mówię, panie poruczniku, łan z sercem Wroczyński, panie, prosi posłusznie o przyjęcie do szwadronu. No, on się pyta, a Mauser masz? Mam, no, dajcie mu jakiego ogra. No, to dostałem ogra, panie, i na tym ogrze już jeździłem do końca. Byłem cały czas uanscenzusem. No, dowódca szwadronu nie mógł nikogo mianować. To Hubal później mianował. Otóż major Wożański, który później przybrał ten przydomek Hubal, został dowódcą pułku po tym, jak z dowództwa pułku zrezygnował podpułkownik Dąbrowski i poprowadził go na Warszawę. Nasz szwadron, to był trzeci szwadron, szedł w straży tylnej. Pułk doszedł do Łomży. Łomża była obsadzona przez Niemców, a ze wschodu szli bolszewicy. Na moście stała warta, która się niemiecka, która się w ogóle zagapiła. Oni sądzili, że ze wschodu nadchodzą bolszewickie oddziały. A on cały pułk przegalepował przez most w Łomży i przez miasto niezaczepiany przez Niemców. I dlatego przeszli, a myśmy już nie mogli. Koniec. Więc cofnęliśmy się i kręciliśmy się w kółko. I tak, zabiebrzą Niemcy, zanarwią Sowieci. Doliny jednej, drugiej rzeki bagniste, kawaleria się nie przeprawi przez te bagna. Konie pogrzęzną. I teraz co robić? Myśmy weszli, takie widły nas wcisnęli pod wsią Bajki Zalesie. To było gdzieś już chyba albo ostatni dzień września, albo któryś z początkowych dni października. Już nastały, pamiętam, pierwsze przymrozki. I ten nasz dowódca powiada, no chłopcy, jest taka sytuacja, możemy się tu bronić. Mieliśmy zresztą tylko jeden RKM na cały szwadron. No możemy się tu bronić godzinę, dwie, no a w końcu nas wybiją. Broń pancerna, lotnictwo nas zlokalizują, wybiją nas. Więc powiada, jeszcze się ojczyźnie przydamy, więc kto chce, to może zabrać wszystko, co tylko będzie chciał. I rozwiązuje szwadron i proszę się rozejść już. No i to tyle było, że ja z drugim takim chłopcem spod Szczuczyna przyszedł do mnie, to ja wziąłem swego konia do wozu taborowego porzuconego, zaprzągłem. No i siodła żeśmy tam pobrali, trochę broni, amunicji i siedliśmy na ten wóz i pojechali. No i tak się zakończyła moja kampania wrześniowa. Początkowo to wyglądało wszystko tak jak jakaś wielka wycieczka harcerska. Ja dopiero jak zobaczyłem pierwszych rannych, pierwsze ofiary bombardowań, to dopiero nabrałem respektu. Dlatego, że to jest nie takie wesołe wszystko. Jak zobaczyłem pierwsze pogrzeby, no to już ten czas już się zaczęło to świadomość zmieniać. A tak to było dla chłopców, no piękna rozrywka.
O swojej drodze do Ułana w kampanii wrześniowej 1939 roku opowiadał żołnierz 110 Pułku Ułanów, porucznik Mieczysław Józef Wroczyński.
No i wróciliśmy do Białegostoku. Ja się dowiedziałem, że rodzice uciekli przed wejściem Niemców i znajdują się we wsi Sokołda za Supraślem tu. Mój brat pracował tam w nadleśnictwie, to ten, który mnie tam szukał nad Niemnem. I do tej wsi się tam wypuściłem, no i znalazłem rodziców i w ten czas moja matka w czasie tej wojny pierwszy raz zapłakała, jak ja wróciłem. Bo tak jak myśmy odchodzili na wojnę, a bracia, pięciu nas było. Zbigniew, Przemysław, Leszek, Sławomir i ja, Mirosław, obecnie Mieczysław. Wszyscy pięciu poszliśmy. To matka ani jednej łzy nie uroniła, nic.
Był to reportaż Jana Smyka, Ułan z cenzusem.